Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, dzień dobry. Dziś w programie szczególna okazja. Usłyszymy nagrane kilka dni temu świadectwa osób ocalonych w czasie II wojny światowej przez siostry zakonne. Będziemy także szukali odpowiedzi na pytanie, czy nauka przeczy wierze. Przypominamy również, że dziś Kościół w Polsce obchodzi Niedzielę Adwentes, czyli Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami. Między niebem a ziemią. Zapraszam. W Pile oficjalnie otwarto wystawę plenerową IPN-u dotyczącą sióstr franciszkanek rodziny Maryi. Zakonnice w czasie II wojny światowej niosły pomoc tysiącom polskich i żydowskich dzieci w prowadzonych przez siebie szkołach i sierocińcach. W uroczystości wzięły udział dwie ocalone przez nie osoby. Przy tej okazji pokazano także film zatytułowany Matusia, który opowiada o działalności matki generalnej zgromadzenia, siostry Matyldy Getter. To ona zapoczątkowała działania pomocowe w czasie II wojny światowej. Na miejscu był Przemysław Stochej.
Matko, ja tu przychodzę, bo Niemcy znaleźli u nas w domu żydowską rodzinę i wszystkich rozstrzelali. Nawet sąsiadów, którzy ich ukrywali, tylko to dziecko przeszło. Ja nie mogę go zabrać z powrotem, tam nie jest bezpiecznie. Sąsiedzi widzieli, błagam matkę,
nie... Ach, nie musisz błagać. Wszystkim, którzy przychodzą na nasze podwórko, proszę o pomoc w imię Chrystusa. Nie wolno odmówić.
Siostra Janina Kierstan. Pełniłam do maja minionego roku przez 8 lat posługę przełożonej generalnej.
Służyła siostra na ulicy Żelaznej, tej Żelaznej, gdzie podczas II wojny światowej ratowano dzieci żydowskie i polskie.
Tak, był to jeden z domów, gdzie siostry pełniły tą misję taką szczególną. Przez wycinek czasu tam też była matka Matylda Getter, a później przeniosła się na Chorzą, gdzie był ten drugi odcinek jej posługi, szersze pole, bo tam też podczas powstania warszawskiego oddział Piorun AK miał swoją siedzibę, był szpital polowy, były jak to w tym czasie śluby w naszej kaplicy młodych powstańców.
Siostry musiały być bardzo odważne, bo tak naprawdę ryzykowały swoim życiem. W czasie II wojny światowej za ukrywanie Żydów w Polsce groziła śmierć.
Myślę, że jednak postać matki Matyldy nadawała ton tej sprawie. W filmie to nie wybrzmiało, ale matka Matylda pod tym względem była wyjątkowa. Dzień rozpoczynała zawsze przed całą wspólnotą. Zanim siostry się zgromadziły w kaplicy, to ona już na zewnątrz wychodziła, odmawiała różaniec, modliła się i czyniła te gesty z taką wiarą w moc Boga, że po prostu siostry nie miały szans prawie, żeby odmówić. W sumie, jeśli chodzi o zarejestrowane osoby, które współpracowały z matką Matyldą, było 120 sióstr.
Dlaczego wystawa w Pile? No bo ten wątek dotyczy właśnie wtedy już pracującej, była bardzo bliską współpracowniczką ówczesnej matki generalnej Matyldy Getter, nasza pilanka Anna Tekla Budnowska, wtedy miała 38 lat. Artur Łazowy, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fata w Pile. Zna perfekcyjnie niemiecki, także była taką osobą do kontaktu ze światem zewnętrznym, z Niemcami.
Krystyna Wójtowicz. Mieszkam w Czaplinku. Byłam dawniej wychowanką sióstr rodziny Maryi w Warszawie. Pamiętam wiele. Niemcy, bywało, że i przychodzili na nasze podwórko, kazali nam się ustawić. Ustawiałyśmy się w grupce, nie wiemy co chcą. A oni patrzą nam w oczy,
szukali
patrzą.
Tych rys
szukali, tak, tak, szukali i chyba ja dopiero teraz sobie zdaję z tego sprawę. Przedtem jako dziecko nie wiedziałam, o co im chodzi. Ale szukali i wreszcie pytają się, siostra wyszła, zobaczyła, co się dzieje i zaczęła coś po niemiecku do nich mówić. Oni mówią do siostry, ile tutaj jest Żydów? Siostra mówi, ja nie wiem, to są dzieci, które ja mam dane pod opiekę. Ja muszę je chronić.
A to siostra...
Siostra Tekla Budnowska.
Tekla Budnowska.
Tekla Budnowska, tak. Ona, ja ją, z nią miałam najwięcej do czynienia. Że ja nie wiem, czy bym, będąc wychowywana przy matce, czy w domu rodzinnym, czy ja bym ocalała.
Niektóre dzieci miały takie rysy twarzy jak żydowskie dzieci. Trzeba było nawet farbować włosy, miały bandażowane głowy.
To robiły. A najwyraźniej to zostało jakoś ujawnione, o czym tu w ogóle nie ma wspomnienia, wobec księdza pudra Tadeusza, który był Żydem, nawrócił się, odbył studia seminaryjne i został kapłanem. I siostry przez całą wojnę go ukrywały. Często bywało tak, że właśnie kiedy już Niemcy trafiali na trop, to ubierali go w nasz strój i przewoziły z domu do domu.
Zaskoczyło mnie to kiedyś, że na przykład jak Niemcy przyszli do nas, kazą zrobić zbiórkę na korytarzu, że ja nie widziałam wszystkich dzieci. A dlaczego nie ma tej, dlaczego nie ma tej?
Teraz już pani wie.
A teraz to już zdaje sobie dobrze sprawę.
No właśnie widać, że Bóg czuwał nad siostrami, nad tą misją, bo z tego co wiem, to nikt nie został zdekonspirowany.
I żadna sióstr nie poniosła konsekwencji za to, że była włączana w taką misję. A siostry były odważne. Myślę, że przyjdzie ten moment, kiedy powie się o matce Tekli Butnowskiej, gdzie ona, kiedy już zbliżało się powstanie i powstańcy ostrzegli siostry, to siostry szybko wyszukały miejsce, czy ojcowie franciszkanie pomogli znaleźć miejsce w Lubieniu Kujawskim. I siostra, matka Tekla Butnowska, ponieważ znała niemiecki, podeszła do szefa tych wojsk niemieckich i poprosiła ich o eskortę, żeby te dzieci z ulicy Wolność przeprowadzić na dworzec główny. I Niemcy zajęli się tym tak dość poważnie, także nawet na dworcu była zupa i poczęstowali.
I autorytet dać się.
Tak, tak, tak. I któryś z tych policjantów niemieckich zobaczył niepełnosprawne dziecko w grupie i już wyjął broń i chciał do niego strzelać, a matka Tekla stanęła na tej linii i powiedziała tak: ty mu nie dawałeś życia i nie masz prawa odbierać. On tym tonem, takim zdecydowanym matki Tekli, był zdziwiony i po prostu nie zareagował już dalej.
Regina Bolska.
Pani ile miała lat? Jak?
Dosił się do sam 9 lat miałam. Najpierw do Wód, a później Warszawy. Byłam na ulicy Wolność, przeżyłyśmy to powstanie. Przede wszystkim ciekawa historia, jak musiałyśmy stanąć pod murem, żeby ten komendant, który nas wyprowadzał, zobaczyć wszystkich i później powiedział do tej matki Tekli: czy siostra wie, kogo siostra tu ma? A siostra mówi: tak, wiem, ale jestem za wszystkich odpowiedzialna.
No to się wołałaś mnie?
Tak, kochanie. Ja wiem, że ty w to nie wierzysz. Ale to nie szkodzi, bo ja w to wierzę. Trzymaj go blisko siebie. On cię ochroni.
Co też zostało podkreślone podczas filmu, że postawa moralna zakonnic była tym piękniejsza, że nie chodziło im o przysporzenie nowych wyznawców Kościoła, lecz ratowanie ludzkiego życia, bo chrztu udzielano rzadko, a czasami był to po prostu akt taki podrobiony.
Zabezpieczający jakby, nie? Zabezpieczający. Ja myślę, że tutaj to, że matka Matylda Getter wychowywała się na Krochmalnej i żyła, bo tam Żydów nie brakowało, tych domów modlitwy było kilka żydowskich. Stąd też taka jej postawa była, jaka była, z życzliwością dla braci Żydów.
Maciej Fijałkowski, reżyser. Zadaniem tego filmu była próba inscenizacji kilku wydarzeń autentycznych z tamtego okresu. Dzięki naprawdę wspaniałym aktorom udało nam się i mieliśmy taką szansę zaprezentować, pokazać ludziom, jak mniej więcej te czasy wyglądały, jaki był strach, terror i jak byli ci ludzie dzielni, te kobiety jak były dzielne wobec Niemców i okupantów, oraz jak tymi dziećmi się zajmowały, jakie były metody.
Od sióstr nauczyłam się działać trochę artystycznie, mogę tak powiedzieć, bo i uczyły nas śpiewu, uczyły nas różnych występów, uczyły drobnych prac, uczyły nas myć się.
Zastępowały szkołę.
Zastępowały szkołę, zastępowały nam rodziców.
Pani jako osoba ocalona przez siostry czuje, że zbyt mało w Polsce się mówi o ich bohaterstwie?
Ja jestem wprost zadziwiona, że przedtem o tym się nie mówiło w ogóle.
Czyli w końcu tak naprawdę.
W końcu teraz zaczyna się o tym mówić.
Wystawę można oglądać do połowy marca na terenie parafii Świętej Rodziny w Pile. Natomiast fabularyzowany film zatytułowany Matusia znajdziemy m.in. na YouTubie, na oficjalnym profilu Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś w wielu polskich parafiach odbywa się zbiórka do puszek na wsparcie 1743 polskich misjonarzy pracujących w 99 krajach świata. Obchodzimy bowiem Niedzielę Adwentes, czyli Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami. O szczegóły pytała Beata Sylwestrzak.
Z misjonarzami budujemy kościół.
to hasło ma jakby takie dwa skrzydła, które warto rozważyć. Ksiądz Zbigniew Sobolewski, dyrektor dzieła Pomocy Ad Gentes. Pierwsza rzecz to jest taka, że na misjach misjonarze budują kościół misyjny, ten młody kościół w Afryce, w Azji, Oceanii oraz w Ameryce Południowej i Środkowej. Budują tam wspólnoty wiary, dają świadectwo ewangelicznej miłości, głoszą Ewangelię nie tylko słowem, ale także poprzez rozmaite dzieła. I teraz z misjonarzami my budujemy ten kościół, przyłączając się do nich naszą modlitwą, naszym wsparciem materialnym, finansowym, okazując im solidarność, troskę, pamiętając o nich. Natomiast z misjonarzami budujemy kościół nie tylko ten misyjny, ale budujemy także nasz kościół tutaj w Polsce. Praca misyjna, ona nigdy nie jest jakby jednokierunkowa, ale to jest zawsze wzajemne ubogacanie się, wzajemna wymiana darów. Oni wpływają na to, że nam się otwierają oczy na uniwersalność, na powszechność Kościoła. Bo właśnie dzięki misjonarzom, dzięki ich doświadczeniu, dzięki kontaktom z misjami, my rozumiemy to, że Kościół w Polsce to nie jest jakaś wyjątkowa kapliczka na świecie, że nie jesteśmy jedyni chrześcijanie, cudowni, wspaniali. Natomiast, że istnieją też kościoły na całej ziemi, które mają różne od nas tradycje. To są kultury, to są języki, to jest kultura, powiedzmy, liturgii, a mimo tych różnic wszyscy jesteśmy jednym kościołem, wszyscy należymy do ciała Chrystusa. Misjonarze, którzy żyją nieraz w bardzo trudnych warunkach, czy skrajnej nędzy, i ci misjonarze na przykład uczą nas cieszenia się tym, kim jesteśmy, co posiadamy, tym nawet nieraz niewiele, muszą stawiać czoła konkretnym problemom życiowym. I właśnie takiej odwagi stawiania czoła konkretnym problemom życiowym, rozwiązywania trudnych sytuacji, nie uciekania, ale stawiania czoła, oni nas uczą.
A z jakimi wyzwaniami się muszą zmierzyć misjonarze i lokalna ludność?
To przede wszystkim trzeba, abyśmy spojrzeli na poszczególne kontynenty, bo ta rzeczywistość misyjna jest bardzo wielobarwna, jest kolorowa, ale jest bardzo zróżnicowana. I tak na przykład w Afryce to przede wszystkim takim podstawowym problemem jest wszechobecna bieda, żeby nie powiedzieć nędza. Nędza moralna, żyją w strachu przed jutrem, ale też i nędza materialna. Te wielkie centra miejskie to też jest bardzo duża przestępczość, codzienna walka o przetrwanie, to jest korupcja, to jest niesprawiedliwość, przemoc, to są przestępstwa seksualne, do tego jeszcze dochodzą paskudne choroby, wszechobecna malaria, ale nie tylko, także specjalnie na Afrykańczykach COVID nie zrobił jakiegoś nadzwyczajnego wrażenia, bo ci ludzie są już po prostu do wielu takich nieszczęść jakby przygotowani czy po prostu przyzwyczajeni, nie? Z kolei Ameryka Łacińska to jest przeogromna bieda postępująca, teraz galopująca inflacja. To są niepokoje społeczne w postaci chociażby niepewnych rządów. Tam są silne też takie tendencje lewicowe, bardzo radykalne ruchy społeczne, które się przebudzają. To jest też kwestia biedy, to jest kwestia na przykład bardzo powszechna dzieci ulicy, to są także choroby, no i to jest także zwyczajna, powiedzmy, bieda, nie? Z kolei Azja, z kolei Oceania, to również takie zróżnicowanie społeczne właśnie w Oceanii, takich zaniedbań rozwojowych, które sprawiają, że ci ludzie żyją w prymitywnych warunkach. Jesteśmy pełni podziwu dla naszych misjonarek i misjonarzy, którzy mają odwagę po prostu wchodzić w tę rzeczywistość, jaką ona jest, i starają się tę rzeczywistość zmieniać.
A w jaki sposób dzieło pomocy Ad Gentes wspiera misjonarzy i jakie są obecnie priorytety?
Powstaliśmy w 2005 roku po to, ażeby otaczać opieką duchową i finansową misjonarki i misjonarzy z Polski. Każdego roku dofinansowujemy około 120-130 projektów, które do nas zgłaszają misjonarze. Są to projekty ewangelizacyjne, są to projekty medyczne, są to projekty edukacyjne i są to projekty charytatywne. I chodzi tutaj nieraz o drobną pomoc, na przykład o pomoc w zakupie odzieży, obuwia, o lekarstwa. Chodzi tutaj o mleko w proszku dla niedożywionych czy chorych dzieci. Wspieramy też placówki misyjne prowadzone przez naszych misjonarzy, nasze misjonarki różnego typu, poczynając od szkół i przedszkoli, a na szpitalach, na porodówkach, na izbach przyjęć kończąc. W ubiegłym roku to duży akcent położyliśmy na szkolnictwo. I tutaj udało się nam zrealizować taki wielki projekt za ponad 2 miliony złotych. Wybudowaliśmy wraz z siostrami karmelitanami Dzieciątka Jezus Gitega Songa w Burundi. Wybudowaliśmy ostatni budynek nowoczesnej szkoły. Czy na przykład wsparliśmy ojców misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej Figuil w Kamerunie. Tam jest taki już starszy misjonarz. Daliśmy mu pieniądze na budowę szkoły i w ubiegłym roku wybudowaliśmy 6 klas szkolnych. W tym roku budujemy jeszcze 2 i dzięki temu tam będzie nie tylko przedszkole, ale także i kolejny etap, szkoła podstawowa. Wspieramy też takie projekty ciekawe, jak na przykład kursy dla kobiet, analfabetek, to głównie w Kamerunie siostry prowadzą takie kursy, uczą kroju szycia, uczą haftu i potem taka kobieta, najczęściej to są kobiety samotnie wychowujące gromadkę dzieci, na zakończenie kursu dostaje maszynę do szycia, ona wraca do siebie, do wioski, ma się z czego utrzymać. Natomiast dla mężczyzn, dla chłopaków prowadzimy kursy głównie stolarskie, ale także spawalnicze. Salezjanie prowadzą szkoły zawodowe.
Misjonarze są też świadomi, że ryzykują czasem życiem.
Są prześladowania, ale także napady na tle rabunkowym. Misjonarze też narażają się czasami tej społeczności lokalnej, myślę tutaj głównie o Ameryce Łacińskiej, gdzie są te różne kartele narkotykowe, gdzie jest dużo skorumpowanej władzy, niesprawiedliwości społecznej. Teraz, kiedy oni na przykład ujmują się za tymi biednymi ludźmi, upominają o prawa człowieka, to autentycznie, automatycznie stają się jakby wrogiem, nie? I czasami trzeba ich stamtąd zabierać, trzeba uciekać. Z kolei w Afryce to mamy te nieustanne rebelie. Są takie kraje jak Republika Środkowoafrykańska, gdzie połowa kraju jest jakby w takim stanie wojennym, że nikt nad tym nie panuje. Są też te rozmaite napady. Często słyszymy o Boko Haram, bo czasami to są zwyczajne grupki złodziei, przemytników, handlarzy ludźmi. Dlatego my prosimy o modlitwę, bo wierzymy, że to jest duchowa tarcza, że to jest wsparcie, że to jest ochrona.
O relacji między wiarą a rozumem rozmawiano w Kaliszu przy okazji Dnia Nauki Polskiej. Z wykładem zatytułowanym Czy nauka przeczy wierze? Wystąpił ksiądz profesor Wojciech Grygiel z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jego prace badawcze w dziedzinie relacji między nauką a teologią rozwijają nowatorski kierunek zwany teologią ewolucyjną. Danuta Sienkiewicz.
Czy istnieje odpowiedź na pytanie, czy nauka przeczy wierze?
Wydaje mi się, że taka odpowiedź istnieje, dlatego że jeżeli popatrzymy z teologicznego punktu widzenia, to Bóg jest tym, który jest również autorem i stworzycielem wszechświata. Dlatego ze swojej istoty sama kwestia relacji pomiędzy nauką i wiarą nie powinna prowadzić do sprzeczności. Natomiast sprzeczności, które obserwujemy, najczęściej wynikają na poziomie różnych języków, którymi czy teologia, czy nauki operują. Natomiast same zasady nie powinny być sprzeczności z tego powodu, jak już wyjaśniłem, że Bóg jest stwórcą wszechświata i jako przyczyna wszystkiego nie może być sprzeczności między nim jako stwórcą, a tym, co stworzył. Dlatego w samej zasadzie nie ma takiej sprzeczności, natomiast my się z nią spotykamy, ponieważ z różnych powodów historycznych, kulturowych, teologia czy wiara, język wiary operuje czasami innym językiem niż język nauki. I dlatego zdarzają się różnego rodzaju sprzeczności, nieporozumienia i w sumie to jest spór, powiedziałbym, czysto językowy. Natomiast pryncypialnie jest sporem pozornym i sądzę, że dzisiaj jest na tyle wiele już narzędzi i filozoficznych, i teologicznych, że z tymi tematami potrafimy sobie radzić i pokazywać je w takiej perspektywie, żeby nie widzieć tej sprzeczności tam, gdzie rzeczywiście jej nie ma.
Ale ta dyskusja pomiędzy wiarą a nauką wciąż trwa.
Ta dyskusja trwa, zwłaszcza w momencie, kiedy nauka pokazuje coraz to więcej nowych odkryć. Powiem o takich, powiedzmy, trzech obszarach, w których ta dyskusja się bardzo mocno zarysowała. To jest klasyczny problem Galileusza. Później problem, który ciągle dzisiaj jeszcze nas w jakimś sensie dotyczy, to jest kwestia ewolucji darwinowskiej. I nowy problem, z którym ten dialog nauki i wiary na pewno będzie musiał się jeszcze mocniej zmierzyć, to są uzyskiwane współcześnie wyniki nauk kognitywnych, czyli wiedzy o mózgu, o umyśle, no, które będą istotnie rzutowały na to, jak rozumiemy człowieka, w jaki sposób pojmujemy to, co klasycznie teologia nazywała antropologią, czyli jeżeli nauka wniesie nam nowe odkrycia co do tego, kim jest człowiek. Więc myślę, że dialog będzie trwał dalej i nauka będzie wnosiła więcej odkryć, szczególnie odkryć dotyczących tego, kim jest człowiek, no to ten dialog znowu przybierze na swojej prędkości.
Czy taka konferencja, czy takie konferencje właśnie mają za zadanie wyjaśnić, że nie ma konfliktu pomiędzy wiarą a nauką?
Ja sądzę, że to jest ważna rzecz, dlatego że ja osobiście obserwuję dzisiaj, że nam się trochę tak rzeczywistość jakby rozstąpiła na dwa obszary. Potrafimy być religijni tylko w kontekście, powiedzmy, teologicznym, a nauka stała się takim obszarem, którym jakby zaginęła troszeczkę percepcja transcendencji. I wydaje mi się, że to, co dziś jest potrzebne, to żeby również te dwa światy nam się zeszły z powrotem, żebyśmy również świat nauki i odkryć naukowych byli w stanie traktować jako coś, co pozwala nam stawiać dalsze, bardziej fundamentalne pytania o sens.
Dziś ta konferencja odbywa się w szczególnym dniu, bo to Dzień Nauki Polskiej. To chyba też nie jest bez znaczenia.
Tak, no to jest ważny, wydaje mi się, moment, zwłaszcza, że jeżeli dołożę do tego, dziś jest jeszcze trzecia ważna kwestia. Dzisiaj dokładnie przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. W tym roku się zaczyna właśnie wielka seria obchodów kopernikańskich w Polsce, także w tym kluczu też wydaje mi się, że to wydarzenie jest ważne, bo ono jak gdyby również podkreśla postać Mikołaja Kopernika jako no, jednego z najbardziej znanych polskich ludzi, polskiej nauki, dzięki któremu rzeczywiście w czasach renesansu nauka poszła bardzo mocno do przodu i ta postać dzisiaj daje nam kolejne impulsy do tego, żeby o nauce i wierze mówić i mieć wzgląd na to, że bardzo ważnym elementem jest cały czas próba łączenia tych dwóch światów, świata nauki i świata religii, ponieważ jedno i drugie jak gdyby łączy się w tym, że mówiąc z perspektywy teologicznej, Bóg jest stwórcą wszechświata, w związku z czym nie możemy mieć tutaj fundamentalnej sprzeczności. Mieliśmy wiele postaci w historii Kościoła, które w bardzo istotny sposób przyczyniły się do rozwoju nauki. Pozwolę sobie tutaj zwrócić uwagę na postać takiego kosmologa XX-wiecznego, Georges'a Lemaître'a. To był ksiądz, który w bardzo istotny sposób przyczynił się do powstania teorii Wielkiego Wybuchu. Również był znajomym Einsteina, w związku z czym tutaj Kościół prezentował się w tym momencie jako właśnie ten, który potrafił się włączyć nie tylko w dialog, ale również w same badania naukowe. W związku z czym szczególnie dla mnie ta postać Georges'a Lemaître'a jest ważna i również na dzisiaj po to, żeby pokazać, że Kościół potrafi się w sposób konstruktywny włączyć również nie tylko w przyglądanie się, ale również w aktywne badania.
Przed mikrofonem dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak, który dziś mówi o nagrodzie, przy której złoto jest tylko garścią piasku.
Szczęść Boże. Pewnie większość z Was kojarzy takie określenie jak gorączka złota. Coś, co pewnie najbardziej kojarzy nam się z westernami, że to jest coś, co wydarzyło się gdzieś tam w Ameryce Północnej i rzeczywiście historia pokazuje, że to dziś największe nasilenie miało w XIX wieku. Ciekawe, że nawet w kulturze znalazło to swoje odzwierciedlenie, bo już w 1925 roku powstał film Kina Niemego z Charlie Chaplinem zatytułowany Gorączka Złota. Gorączka złota, czyli jakieś wielkie pragnienie szybkiego wzbogacenia się i mechanizm powstawania takiej gorączki zwykle był taki, że na jakimś terenie ktoś odkrywał kawałek złota i natychmiast oczywiście roznosiła się wieść o tym znalezisku i niemalże natychmiast nadciągali poszukiwacze spragnieni łatwego i szybkiego zysku. I oczywiście gorączka na takim poziomie już powiedziałbym fizjologicznym to jest oczywiście symptom pewnej choroby, stanu zapalnego. To jest taka informacja, że coś niedobrego dzieje się w naszym organizmie. I trochę podobnie było z tą gorączką złota, że ludzie zapadali na swojego rodzaju chorobę umysłu, chorobę duszy, że tracili wręcz zdrowy rozsądek, porzucając wszystko, byleby zdobyć odrobinę upragnionego kruszcu. Niektórzy potrafili się wzbogacić na takich czasami urojonych gorączkach złota, podążając w dane miejsce, wykopując wszystkie sprzęty do kopania, łopaty i tym podobne i sprzedając je kilkadziesiąt razy drożej niż normalnie, a złota tam nie było, więc nawet bez złota niektórzy potrafili się dorobić, wykorzystując właśnie tę chorobę duszy, na którą niektórzy zapadali. Pewnie kojarzycie też z filmów, zwłaszcza właśnie westernów, cały ten proces, jak to się wydobywało, takie złoto najczęściej to było gdzieś tam znajdywane w rzece, że ci poszukiwacze złota czerpali piasek, dna rzeki, żwir i przesiewali przez jakieś sita po to, żeby przejrzeć cały ten materiał, czy czasem gdzieś tam nie ma samorodków złota. I można powiedzieć, że te czasy się jakoś skończyły, ale wydaje mi się, że do dzisiaj na całym świecie co i rusz wybuchają różnego rodzaju gorączki, nie tyle złota, ale właśnie takiego posiadania. Nie brakuje chętnych, spragnionych łatwego i szybkiego zarobku. Tak mi przychodzi do głowy z takich dzisiejszych rzeczywistości chociażby Bitcoin, czyli kryptowaluty, coś co właśnie bardzo szybko można się na tym wzbogacić, ale bardzo szybko też stracić. Można powiedzieć tak już na szerszym takim poziomie, że chciwość ma się dobrze i w zasadzie zawsze miała się dobrze. I właściwie to ta chciwość, to jest ta choroba duszy, jest to też jeden z grzechów głównych. Grzechy główne były też nazywane namiętnościami, czyli takie nieuporządkowane pragnienia w człowieku, które swoje źródło de facto mają w bardzo dobrych pragnieniach, ale te dobre pragnienia stały się zdegenerowane. I dobra taka chciwość, w cudzysłowie trzeba to też powiedzieć, żeby nam się nie kojarzyło, że chciwość może być dobra, ale to jest takie pragnienie, pragnienie posiadania jakiegoś dobra. Na poziomie takim nawet materialnym, finansowym może to być po prostu pragnienie zapewnienia sobie bytu swoim najbliższym, żeby mieć gdzie mieszkać, co jeść, takie podstawowe rzeczy, to nie musi być wcale nieumiarkowane, zdegenerowane. Ale na poziomie duchowym, no właśnie, jak to jest na poziomie duchowym? Na poziomie duchowym jest też w nas ogromne pragnienie, pragnienie dobra, pragnienie posiadania jakiegoś dobra. No i to pragnienie jest, można powiedzieć, tak duże, jak to dobro, którego pragniemy. A to dobro, którego najbardziej ludzka dusza pragnie, to jest oczywiście Pan Bóg, który jest nieskończonym dobrem. Dlatego i nasze pragnienie jest, można powiedzieć, nieskończone. I przez to, że ono jest takie ogromne, takie nieskończone, to łatwo mu też jest się zdegenerować. Właśnie w świecie materialnym, w którym żyjemy, w którym nie doświadczamy w sposób oczywisty Pana Boga, łatwo jest podążyć za tym, co jest jakąś imitacją, co jest jakimś dobrem też fałszywym. Dlatego też powstawały te gorączki złota i ta chciwość ma się dobrze, dlatego że gdzieś dalej jako ludzie błądzimy. I mówię o tym dlatego, że ten obraz poszukiwania złota dobrze oddaje to, o czym dzisiejsze słowo chce nam powiedzieć. Pomimo tego, że w ogóle o tym złocie nie ma dzisiaj mowy, a w Biblii ten motyw jest dosyć powtarzającym się takim popularnym motywem, jeśli chodzi właśnie o złoto, ale w sposób symboliczny dobrze oddaje to, o czym dzisiejsze słowo nam opowiada. O czym ono opowiada? Jakimś wprowadzeniem już jest antyfona na wejście, którą znajdziemy w mszale. Nie usłyszymy jej prawdopodobnie na mszy świętej, bo tą antyfonę recytuje się, kiedy msza jest nieśpiewana, kiedy nie mamy pieśni na wejścia. A ta antyfona dzisiaj brzmi tak, to jest cytat z psalmu: o tobie mówi serce moje, szukaj jego oblicza, będę szukał oblicza twego, Panie. Będę szukał oblicza twego, Panie. W tym zdaniu jakoś ukryte jest na pewno wielkie pragnienie, ale też poszukiwanie. To jest zdanie, które mówi o tym, że będę szukał, że wyruszę na poszukiwanie mojego Boga, który jest moim pragnieniem. I taką osobą, którą daje nam dzisiaj Pismo Święte, dzisiejsze słowo, to jest postać Abrahama, który usłyszał obietnicę Bożą, wtedy jeszcze nazywał się Abram, usłyszał Słowo Boże i wyruszył, można powiedzieć, w nieznane. Zostawił wszystko, co było jego dotychczasową codziennością i poszedł za Słowem Boga, za jego obietnicą. No, musiało być coś naprawdę fascynującego w tym jego spotkaniu z Bogiem, coś, co go tak pociągnęło, że podjął tak radykalne kroki, że porzucił wszystko i wyruszył w obce miejsce, miejsce, którego nie znał. Można powiedzieć też, że doświadczył czegoś w rodzaju gorączki złota, ale w takim właśnie dobrym rozumieniu, że odkrył w tej obietnicy jakieś dobro, którego zapragnął do tego stopnia, że pozostawił to, czym żył do tej pory. To jest też takie zaproszenie dla nas, żeby w tym słowie, które dzisiaj słyszymy, ale tak naprawdę zawsze, kiedy słyszymy słowo, to jest dobra nowina o tym, że Bóg mi obiecuje jakieś wspaniałe rzeczy, żeby odkryć tę obietnicę skierowaną bezpośrednio do mnie, do każdego z nas, bardzo osobiście. I to, co jest trudne i bardzo odmienne od gorączki złota, to tutaj zysk nie będzie taki łatwy i szybki i to potrafi nas często zniechęcić do tego stopnia, że w ogóle gdzieś porzucamy życie wiary, drogę z Panem Bogiem, bo nie odkrywamy, czy nie docieramy w ogóle, można powiedzieć, nie czytamy całej mapy prowadzącej do skarbu, że gdzieś trudności, które są na tej mapie naniesione, nas zniechęcają, a nie widzimy, że nagroda, która jest na końcu, to jest coś, przy czym złoto jest tylko garścią piasku, że to jest coś absolutnie przekraczającego wszystkie nasze pragnienia i ta nagroda nie jest materialna. I kiedy właśnie zbytnio jesteśmy przywiązani do tego, co materialne, to trudno nam też pragnąć tego, co niematerialne, tego, co nas jakoś też przerasta. A nagrodą, którą obiecuje nam sam Pan Bóg, jest de facto On sam, najwyższe dobro. I co to znaczy odnaleźć Boga, co to znaczy odnaleźć to najwyższe dobro, w jakimś sensie coś cenniejszego niż złoto, to jest doświadczenie, które mają dzisiaj apostołowie na Górze Przemienienia. Piotr, Jakub i Jan, można powiedzieć, odnajdują czyste złoto, bo nie tylko widzą Jezusa, którego znają, którego ludzką naturę poznali, ale widzą w Nim samego Boga, w całej Jego piękności, majestacie, potędze i chwale. I to doświadczenie jest bardzo ważne w ich życiu, bo za chwilę doświadczą też czegoś zupełnie przeciwnego. Jezusa na krzyżu, kiedy pouciekają wręcz na ten widok. To będzie bardzo odmienne i to doświadczenie miało ich przygotować na to zgorszenie krzyża. I takie doświadczenie jakiegoś odnalezienia Boga w swoim życiu to jest coś bardzo ważnego dla nas, żebyśmy się nie zniechęcili, kiedy przyjdą trudności, a one na pewno przyjdą. Jak do tego dojść? No pierwsze to jest zawsze, to jest decyzja, że ja chcę wyruszyć pewną drogę. Abraham wyruszył w drogę, której nie znał. Na tym polega też trochę wiara, że my wyruszamy w pewną drogę za Bogiem, nie znając do końca, idąc jakby trochę po omacku, nie znając tego celu. No Pana Boga nie da się poznać w całości i ta decyzja to jest bardzo ważny krok. Następnie, no mamy teraz taki czas jak post. I post to jest pewnego rodzaju zostawianie pewnej rzeczywistości, pewnych rzeczy, do których się może przyzwyczailiśmy. Ten post ma też w sobie coś z tego przesiewania złota, że ja odrzucam to, co zbędne, czyli odrzucam ten piasek, te zwykłe kamienie, żwir, po to, żeby odnaleźć złoto i temu mają służyć te narzędzia, takie jak modlitwa, post i jałmużna. Właśnie odrzucanie tego piasku, tego, co nie jest cenne, do czego może zbytnio przylgnęliśmy w naszym codziennym życiu. I proces ten wymaga właśnie zaangażowania i uważności, że to jest może też proces żmudny. Żmudny dlatego, że to też polega na takiej codziennej wierności, że jeżeli postanowiłem sobie jakąś modlitwę, jakiś post, jakąś jałmużnę, to dobrze, żebym wytrwał do końca, żeby to mogło być bardziej owocne, bo to oczyszcza nasze wnętrze. W ten sposób mogę odnajdywać Boga w swojej codzienności. I to są takie właśnie złote kamyczki, złote samorodki, że gdzieś dostrzegam w zwyczajności obecność Bożą. Pomiędzy tym piaskiem mojej codzienności, tym żwirem, widzę złoto, widzę samego Boga, który jest obecny, który jest przy mnie. I chciałbym zakończyć modlitwą, która jest modlitwą Kościoła na dzisiaj, kolektą, którą też usłyszymy na mszy świętej. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. I niech Pan Bóg nam to sprawi. Amen.
Życzymy Państwu zatem owocnego, wielkopostnego odsiewania tego, co zbędne. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę, tuż po godzinie 12.
Między niebem a ziemią.